Temat przemocy wobec kobiet to nie tylko kwestia pojedynczych przypadków, statystyk, o których dzisiaj mówimy, to nie tylko zachowania karane. Temat przemocy to wszystko, co prowokuje do pochylenia się nad szerszym kontekstem naszego podejścia jako społeczeństwa do kwestii przemocy. A o tym na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji jako psycholog i psychoterapeuta mówi dr Dorota Dolecka-Semeniuk.
To wynika z naszej kultury, że mamy takie przyzwolenie z jednej strony na stosowanie przemocy, a z drugiej strony na niereagowanie na tą przemoc. I ja bym nawet powiedziała, że te statystyki są takie dość łagodne, bo jeżeli bierzemy pod uwagę całą przemoc, czyli również takie zjawisko, które jest określane jako mikroprzemoc, czyli na przykład wyzwiska albo nieprzyjemne komentarze, to tak naprawdę w Polsce 100% kobiet. Bo chyba nie ma żadnej dziewczynki w wieku szkolnym, która by nie słyszała od kolegów czegoś nieprzyjemnego. A to też jest przemoc. I przez to, że my właśnie tak tą przemoc znormalizowaliśmy i uważamy, że to jest w porządku oceniać kobietę, obrażać kobietę, sprawiać jej przykrość, no to nie reagujemy na to jako społeczeństwo.
Nie da się też ukryć, że same kobiety przyzwyczajają się do przypadków nadużyć czy poniżenia ze względu na płeć, komentarzy z podtekstem seksualnym, przedmiotowymi żartami, co sprawia, że zwiększa się ich tolerancja na zachowania, które nie powinny mieć miejsca.
To chyba wynika z tego, że nie mamy wsparcia, jeżeli chodzi o te nasze reakcje. Tak się posłużę takim przykładem. Jakiś czas temu pewna kobieta, która na Instagramie prowadzi konto, przyznała się do tego, że stojąc w kolejce do autobusu została, no tak naprawdę doznała napaści na tle seksualnej, bo mężczyzna zaczął ją dotykać w różnych miejscach. I ona napisała na tym koncie, że jej pierwsza reakcja to był krzyk i że bardzo dużo osób stało i wszyscy odsunęli się od niej. I potem jak siedziała w autobusie i zadzwoniła do przyjaciółki i opowiadała specjalnie na głos, żeby wszyscy w autobusie słyszeli, co się stało, to wszyscy spuszczali wzrok i nikt się nie odzywał. No, traktował ją, jakby to jej była wina. I to jest chyba też tego efekt, że my mamy taką dużą lekkość co do tego, żeby winę przypisywać ofierze, a nie sprawcy, czyli osobie, która czegoś doświadczyła tak naprawdę i ona musi się tłumaczyć. Takim sztandarowym przykładem są wszystkie procesy związane z gwałtami, czyli tam kobiety muszą udowadniać, że zachowały się w porządku i że to nie jest ich wina, że doznały napaści i przemocy. Jeżeli chodzi o inne typy przemocy, to sytuacja jest zupełnie odmienna, no bo złodziej nie musi wyjątkowo się tłumaczyć, ani nie wiem, właściciel sklepu nie musi się wyjątkowo tłumaczyć z tego, że za mało zabezpieczył sklep i dlatego został okradziony. Tak? To wtedy nie jest winny właściciel sklepu, tylko winny jest złodziej. A jeżeli chodzi o przemoc wobec kobiet, to sytuacja jest zupełnie odwrotna.
Tutaj znowu powraca kwestia argumentu, że kobieta sama prowokowała wyglądem czy zachowaniem. Pojawia się też zjawisko, kiedy mężczyzna stosuje na przykład pasywną agresję. Chociażby przestając odzywać się za karę, że żona miała odwagę wymagać czegoś od niego w relacji.
No to są takie tłumaczenia, ale tak naprawdę jakby popatrzeć na cały mechanizm przemocy, to sprawca przemocy stosuje te różnego rodzaju zachowania przemocowe, agresywne, po to, żeby ulżyć swojemu cierpieniu. I tak naprawdę nie ma znaczenia, co zrobi druga strona. Bo tak naprawdę to nie jest wina tej drugiej strony, że ona doświadcza przemocy, albo jeżeli to jest wina, to taka, że jest po prostu słabsza. A sprawca przemocy świadomie, bo właśnie taka jest definicja przemocy, że to jest świadome działanie wobec osoby słabszej. I z pełną świadomością taki sprawca rani i wie, co robi i wie, że nie ma racji. No, sprawca przemocy w ten sposób dzieli świat na taki bardziej prosty i łatwiejszy dla niego, czyli czarno-biały. On jest tym, który jest w porządku i zachowuje się w porządku, a ta druga strona to jest tą, która popełnia błędy, która musi coś tam zrobić, poprawić. I jego zadaniem jest żeby cały czas ten świat wyglądał w taki sposób, czyli żeby utrzymywać tą drugą stronę, czyli kobietę, bo najczęściej sprawcami są właśnie mężczyźni, a osobami, które doświadczają albo kobiety, albo dzieci, w takim przekonaniu, że właśnie się myli. I nasza kultura też pomaga w tym sprawcom, a utrudnia tym kobietom, bo my mamy wiele takich przekazów, że kobieta musi coś właśnie poprawić, coś za mało się stara. Kulturowo mamy taki podział a propos płci, tak? Że chłopcy to są tacy dopingowani, że oni mogą, dadzą radę, mają wygrywać, na pewno będą wygrywać. A dziewczynki to te, które mają być takie ciche, spokojne, nie wychylać się. To już słychać w rozmowach na przykład z przedszkolankami. Tak? Że jak chłopcy rozrabiają, to jest okej, ale jak dziewczynka zaczyna, nie wiem, bić chłopców czy kogokolwiek, to już z dziewczynką są poważne problemy. I to też jest odpowiedź na to, dlaczego tak dużo jest przemocy wobec kobiet. Że my jako społeczeństwo trochę sprzyjamy temu, żeby chłopcy w sposób agresywny radzili sobie z różnymi trudnościami, a oni przesiąknięci tym, że właśnie te dziewczynki są takie gorsze od nich, no potem właśnie odreagowują albo tak naprawdę zwalają winę na kobietę za to, że im się coś nie udaje czy nie wychodzi. I chciałam też powiedzieć o tym, że w tej diadzie sprawca i osoba pokrzywdzona tą przemocą, to cierpi również sprawca. Więc tak naprawdę przerwanie tego i zatrzymanie przynosi zawsze też ulgę sprawcy. Bo on wie o tym, że raniąc tą drugą stronę popełnia błąd i że nie ma racji. A z drugiej strony jest w takiej trochę pułapce, którą sam na siebie zastawił, że nie wie jak inaczej sobie poradzić na przykład z różnego rodzaju trudnymi emocjami, czy porażkami, czy cierpieniem. Więc stosuje jeden mu znany sposób, czyli to, żeby się wyżyć i wyładować na drugiej osobie.
Oprawcy wiedzą, że popełniają błąd i stąd bierze się na przykład notoryczne przepraszanie za swoje zachowanie i obietnica poprawy. Ale jak wskazuje Dorota Dolecka-Semeniuk, to nie jedyny powód.
Ale też z tego, żeby zostawić tak jak jest. Dlatego jeżeli chodzi o przemoc, to jest to taki mechanizm na tyle skomplikowany i na tyle wikłający obie strony, zarówno tego sprawcy, jak i tą osobę, która doświadcza tej przemocy, że potrzebna jest ingerencja osób z zewnątrz. Bo ani sprawca nie jest w stanie się zatrzymać, bo to dla niego jest bardzo trudne, żeby przestać, ani osoba, która jest w środku, też jest w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony ma cały czas tłumaczone, że się myli, że popełnia błędy, że to, co myśli, co czuje, jest złe, więc ciągle wątpi w to, co myśli i co czuje, a z drugiej strony ma powiedziane, że to sprawca ma rację, chociaż przeczuwa, że to tak nie jest i że to tak nie powinno wyglądać. Dlatego przemoc kołem się toczy, jest tak zwane koło przemocy, które jest takim mechanizmem dbającym o to, żeby ta przemoc się nie skończyła. Dlatego potrzebne są osoby z zewnątrz, żeby pomóc przerwać tą przemoc i tak naprawdę uwolnić zarówno sprawcę, jak i tą osobę, która jest poszkodowana, albo przede wszystkim osobę, która jest poszkodowana od cierpienia i takiej olbrzymiej traumy bycia w takiej pułapce tego koła.
A jak psycholog odnosi się do wspomnianych już statystyk, że tylko 1 na 10 kobiet decyduje się powiedzieć głośno o doświadczeniu przemocy?
To jest z jednej strony znowu kwestia kulturowa, że my mamy w kulturze mocno zakorzenione przekonanie, że nie wynosi się niczego poza dom i że z trudnościami trzeba sobie poradzić w środku. I że mówienie o trudnościach czy niepowodzeniach w domu to jest właśnie skarżenie. No, tak negatywnie to jest skorelowane. W związku z tym takie kobiety bardzo często słyszą od rodziny, od przyjaciół, żeby nie mówić, A jeszcze od starszych pokoleń, czyli od matek, od babek, od ciotek słyszą, że za mało się starasz, mąż ma rację, gdybyś tak się nie zachowywała, to on by się tak nie zachowywał. To jest twoja wina, to jest kolejna rzecz kulturowa, że odpowiedzialność za rodzinę jest złożona tylko i wyłącznie na kobiecie. Czyli jak coś jest z dziećmi nie tak, albo coś z mężem jest coś nie tak, albo ze związkiem, no to jest wina kobiety, więc to kobieta powinna bardziej się postarać, coś zmienić, a nie tu zwalać, iść na łatwiznę i zwalać winę na męża, że z nim jest coś nie tak. Bo jakby jest nawet takie okrutne powiedzenie, tak, że jakby nie kochał, to by nie bił, tak, albo że właśnie jakby sobie zasłużyła, to by nie dostała. To jest jedna trudność, a druga trudność jest taka, że nie mamy też takich mechanizmów, czyli tak służby tak nie za bardzo reagują. Jakby popatrzeć na, trochę może się na mnie obrazi służba, jeżeli chodzi o policję, ale tam jest jednak większość mężczyzn. No i teraz jak mężczyzna przychodzi i słyszy, co mówi kobieta, no to jednak bardziej traktuje poważnie. Oczywiście tak nie jest we wszystkich przypadkach, ale dość często poważniej traktuje tego pana, który mówi, niż tą panią. Tym bardziej, że się mówi właśnie znowu taki stereotyp, że tam kobieta wyolbrzymia, jest rozhisteryzowana, a ten pan taki spokojny powie, że to wcale nieprawda, on nie uderzył tej żony, ona jak zwykle wariatka tu robi awanturę, nikt się nie skarży, no to, że sobie odpuszczają. Że tak trudno właśnie uwierzyć w tej kobiecie, w to, że ona wie, co robi, że nie jest wariatką, że jak płacze, no to po prostu cierpi, albo nie wiem, jak krzyczy, to ma do tego powód i że to jest naprawdę racjonalne i sensowne. Dwa, że my właśnie mało wiemy na temat tych mechanizmów przemocy, tego jak reagować. Dopiero się uczymy jako społeczeństwo. Dopiero się uczą organy różnego rodzaju, właśnie odpowiedzialne za porządek czy przestrzeganie prawa, ale też uczą się obywatele. Tej wiedzy jest jeszcze za mało, dlatego najczęściej właśnie mamy, czy obwiniamy kobietę, że ona nie chciała. Ja kiedyś usłyszałam od znajomej, że tą sąsiadkę to bije mąż, ponieważ ona to lubi, bo jest taką inteligentną i wykształconą kobietą i taką obrotną, że gdyby nie lubiła, to by dawno już zareagowała. Dlatego ta moja koleżanka nie zgłosi tego, a słyszy cały blok o tym, to co się dzieje w tym domu. No to właśnie jest takie, myślę, że przekonanie z braku wiedzy o tym, że właśnie jak jest w środku, to strasznie trudno jest pójść na tą policję i tam się tłumaczyć, albo nie wiem, do tej prokuratury i tam trzeba przejść takie straszne procedury i wszystko tam wyjaśniać, opowiadać takie trudne rzeczy, a potem się z wszystkiego tłumaczyć, a dodatkowo wraca się do tego domu i tam ten mąż, no nie jestem zachwycony. Więc trzeba się zmagać z tym lękiem, czy on spełni groźby, bo bardzo często te kobiety nie zgłaszają tego, ponieważ są straszone takimi bardzo poważnymi rzeczami, czyli tym, że albo one zostaną pobite, albo nie wiem, zabite, albo że mąż zrobi krzywdę dzieciom, albo że odbierze im dzieci i udowodni, jaką jest beznadziejną matką i nigdy w życiu nie spotka się z tymi dziećmi ta kobieta, albo że nie będzie miała z czego żyć. To jest kolejna rzecz, że jednak kobiety w naszym społeczeństwie mniej zarabiają, mężczyźni zarabiają więcej i w związku z tym ta sytuacja ekonomiczna też ma bardzo duże znaczenie. Bo nawet jak ja pracując w ośrodku przeciwdziałania przemocy, spotykam się z takimi kobietami, które same są gotowe coś zrobić i mają bardzo dużo odwagi i determinacji co do tego, żeby uratować siebie i dzieci i właśnie przerwać ten krąg przemocy, to one mówią, no ale gdzie ja pójdę? Mnie nie stać na to, żeby wynająć mieszkanie, a jeszcze trzeba będzie dzieci utrzymać. Ja nie mam na to pieniędzy. Nie będę miała z czego żyć. To już lepiej zostać w tym domu, męczyć się. Ja już wiem mniej więcej, jak on się zachowuje, co trzeba robić, żeby mnie bił, albo żeby mnie tylko bił, a nie dzieci. Dzięki temu będziemy mieli za co żyć i jak żyć. I to też jest bardzo trudna sytuacja, że mamy mało takiej oferty jako państwo, żeby wesprzeć te kobiety. Że są te ośrodki, które dają pomoc samotnym matkom, ale one są ubogie, warunki tam są kiepskie, mało miejsc tam jest tak naprawdę. I no to jest, tak jak mówię, taki trudny wybór. A jak rodzina czy przyjaciele nie wspierają, tylko mówią, że kobieta ma się poprawić, no to też jest słabsza w tym, tak? albo bardziej samotna w tym zmaganiu.
Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji, jednak jeszcze nie zostały wypowiedziane wszystkie ważne kwestie, przynajmniej o części z nich. Jeszcze do północy w Polskim Radiu Lublin zdążymy powiedzieć: zostańcie z nami.